Misję Jezusa poprzedziło wystąpienie Jana Chrzciciela. W trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy od pierwszego wiersza. W tym właśnie czasie pojawił się na pustyni judzkiej Jan Chrzciciel i wołał: nawróćcie się, królestwo niebios już blisko. To o nim prorok Izajasz powiedział: głos rozlega się na pustyni, przygotujcie drogę dla Pana, prostujcie przed nim ścieżki. Jan miał na sobie płaszcz z wełny wielbłądziej, związany w pasie rzemieniem, żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Schodzili się do niego ludzie z Jerozolimy i całej Judei, a także z okolic nadjordańskich. Wyznawali swoje grzechy, a on chrzcił ich w wodach Jordanu. Poselstwo Jana Chrzciciela zabrzmiało nieoczekiwanie, jak głos wyroczni Boga. W owym czasie Żydzi stwierdzali ze smutkiem, że już nie ma słowa od Pana. Już od 400 lat nie pojawił się żaden prorok. Przez długie stulecia panowała cisza. Mówiono, nie było żadnego głosu i nie było, kto by odpowiedział. Taki głos prorocki odezwał się ponownie za pośrednictwem Jana. Jak byśmy mogli scharakteryzować Jana Chrzciciela i jego poselstwo? Po pierwsze, Jan bezlitośnie demaskował zło, gdziekolwiek je zauważał. Gdy król Herod zgrzeszył, zawierając nieprawne małżeństwo, Jan napomniał go. Gdy saduceusze i faryzeusze, czołowi przedstawiciele ortodoksyjnych Żydów, ortodoksyjnego judaizmu, duchowni owych czasów, pogrążyli się w rytualistycznym formalizmie, Jan nie wahał się tego faktu obnażyć. Gdy prości ludzie prowadzili życie niegodne, bezbożne, Jan także występował przeciwko nim. Gdziekolwiek widział zło, czy to w państwie, czy w kościele, czy w masach, wszędzie gromił zło nieustraszenie. Słowa jego przypominały błyskawice, które rozjaśniają mroki nocy. Do dziś w chrześcijańskim poselstwie jest miejsce na przestrogę i demaskowanie zła. Prawda, powiedział kiedyś Diogenes, jest jak światło, które razi oczy. Kto nigdy nikogo nie uraził, nigdy nie zrobił nic dobrego. Były czasy, kiedy Kościół obawiał się kogoś urazić. Bywały też czasy, kiedy przemijała gładka uprzejmość i następował czas surowej nagany. Po drugie, Jan uporczywie nawoływał ludzi do przestrzegania sprawiedliwości. Poselstwo Jana nie było jedynie negatywnym obnażaniem prawdy. Było w nim coś twórczego, pozytywnego, coś, co podciągało ludzi na wyższy poziom moralny, wymagany przez Boga. Nie ograniczał się Jan Chrzciciel tylko do demaskowania złych czynów. Nie zajmował się tylko potępieniem ludzi za ich postawę, ale apelował, aby byli tymi, kim powinni być. Wzywał do sięgania po wyższe cele. Nie tylko potępiał zło, ale przedstawiał także dobro. Bywają okresy w Kościele chrześcijańskim, że jest on przesadnie zajęty mówieniem ludziom, czego nie powinni czynić, a za mało zajmuje się przedstawieniem wyżyn chrześcijańskiego życia. Pamiętajmy, nie wystarczy obnażać, potępiać zło. Trzeba także przedstawiać, ukazywać dobro. Możemy to czynić, wskazując swoim życiem na moc i na miłość Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel przyszedł od Boga. Przybył z pustyni, z pustkowia. Wystąpił przed ludźmi po latach samotnego przygotowania przez Boga. Nie przyszedł z własnymi poglądami, lecz z poselstwem od Boga. Przed wystąpieniem przed ludźmi długo rozmawiał z Bogiem. To ważna prawda. Kaznodzieja, nauczyciel, mający ducha prorockiego, staje przed ludźmi dopiero po uprzednim obcowaniu z Bogiem. I Jan całą swoją postacią wskazywał na Boga. Wskazywał poza siebie. Nie tylko odsłaniał zło, nie tylko był głosem potępienia dla grzechu, ale przede wszystkim był drogowskazem, ukazującym drogę do Boga. Nie chciał, by uwaga ludzi koncentrowała się na nim. Pragnął wskazać na kogoś, kto miał przyjść po nim. Żydzi wierzyli, że przed przyjściem Mesjasza zjawi się Eliasz, który będzie zwiastunem zapowiadającym przyjście króla. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Jahwe, czytamy w proroctwie Malachiasza. Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder. Odpowiadało to dokładnie opisowi odzienia Eliasza. Mateusz łączy z nim proroctwo wypowiedziane przez Izajasza. Głos rozlega się na pustyni. Przygotujcie drogę dla Pana. Prostujcie przed Nim ścieżki. W dawnych czasach na wschodzie drogi były bardzo złe. Rozpowszechnione było przysłowie: są trzy rodzaje cierpienia: choroba, głód i podróżowanie. Podróżnikowi wyruszającemu w daleką drogę radzono: spłać wszystkie długi, zaopatrz tych, którzy są pod Twoją opieką, rozdaj upominki, weź pieniądze i bądź cierpliwy i łagodny. Przeciętne drogi nie były lepsze od ścieżek, nawet ich specjalnie nie wygładzano. Ziemia w Palestynie jest twarda, mogła z powodzeniem wytrzymać odbywający się na niej ruch mułów, osłów i wozów. Podróżowanie jednak było ryzykownym przedsięwzięciem. Pewna ilość dróg miała nawierzchnię trwałą. Flawiusz pisze na przykład o tym, iż Salomon kazał wykonać podwyższone pobocze z czarnego bazaltu wzdłuż drogi, która prowadziła do Jerozolimy. Ułatwiało to poruszanie się pielgrzymów i miało być świadectwem bogactwa i sprężystości administracyjnej Królestwa Salomona. Drogi z nawierzchnią były pierwotnie budowane przez króla i na użytek króla. Nazywano je więc drogami królewskimi. Reperowano je tylko wtedy, gdy miał nimi przejeżdżać monarcha. Przed jego przybyciem do danej miejscowości wysyłano gońców z wezwaniem do przygotowania drogi dla władcy. Jan Chrzciciel przygotowywał właśnie drogę dla króla. Ten kaznodzieja i nauczyciel, mający ducha prorockiego, wskazywał nie na siebie, lecz na Boga. Nie zwracał uwagi ludzi na własne zdolności, na swoje umiejętności, lecz kierował ich wzrok na majestat Boga. Prawdziwy kaznodzieja, wygłaszając poselstwo, zawsze usuwa się w cień. Mimo faktu, iż od stuleci nie słyszano głosu prorockiego, ludzie uznali w Janie proroka. Stało się to dzięki temu, że był on światłem odsłaniającym zło, głosem nawołującym do sprawiedliwości i drogowskazem wskazującym drogę ku Bogu. Jan Chrzciciel był Bożym posłańcem, przygotowującym ludzi na przyjęcie dobrej nowiny, wieści o zbawieniu. Wielu ludzi pokutowało, wyznawało swoje grzechy, a Jan chrzcił ich w wodach Jordanu. Czytamy dalej od wiersza 7, 3 rozdziału Ewangelii Mateusza. Gdy widział Jan, że do chrztu przychodziło także wielu faryzeuszy i saduceuszy, wołał: wy, plemię żmijowe, nie myślcie, że uciekniecie przed nadchodzącym gniewem. Czynem dajcie dowód swego nawrócenia. Niech się wam nie zdaje, że możecie powoływać się na Abrahama jako swego praojca. Zapewniam was, Bóg może nawet te kamienie przemienić w potomków Abrahama. Co więcej, już siekiera jest przyłożona do korzenia i każde drzewo, które nie rodzi dobrych owoców, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą na znak nawrócenia, ale ten, co idzie za mną, jest potężniejszy ode mnie. Nie jestem godny, by podawać mu sandały. On was ochrzci ogniem Ducha Świętego. Trzyma w ręku szuflę, aby oczyścić pszenicę na klepisku. Ziarno zgarnie do spichlerza, a plewy wrzuci do ognia, który nie gaśnie. W słowach Jana Chrzciciela dźwięczy groźba i obietnica. Jan nazywa faryzeuszy i saduceuszy plemieniem żmijowym. Pyta, kto ich pouczył, aby uciekali przed przyszłym gniewem. Jakie się tu kryje porównanie? Jan znał doskonale pustynię. Były na niej miejsca porośnięte cienką, krótką, wyschniętą trawą i cierniowymi zaroślami, bardzo kruchymi z powodu braku wilgoci. Nieraz wybuchał pożar, przez trawy i zarośla przewalała się rzeka płomieni. Wyschnięta roślinność paliła się jak smolne łuczywo. Przed frontem ognia uciekały wtedy różne stworzenia, takie jak węże i skorpiony. Wypłaszał je płomień. Uciekały, ratując życie. W porównaniu Jana można więc dostrzec wspaniały obraz. Wśród łanów zbóż gnieździło się wiele małych stworzeń, takich jak polne myszy, szczury, króliki, ptaki. Gdy nadchodził żniwiarz, wówczas uciekały z gniazd i norek. I zapewne i ten drugi obraz miał na myśli Jan Chrzciciel. Wiedział, że faryzeusze i saduceusze przychodzili się ochrzcić tylko dlatego, żeby uchronić się przed przyszłym sądem, jak tamte zwierzątka przed ogniem lub sierpem żniwiarza. Jan ostrzega, że powoływanie się na ojca Abrahama nie zda się na nic. W uszach prawowiernego Żyda takie oświadczenie brzmiało niewiarygodnie. Izraelici uważali przecież Abrahama za postać niezwykłą, za człowieka tak wyjątkowego i dobrego, cieszącego się takimi względami u Boga, posiadającego takie zasługi, że wystarczały one jakoby nie tylko dla niego samego, ale również dla wszystkich jego potomków. Żyd wierzył, że Abraham zgromadził skarbiec zasług tak duży, że w żaden sposób nie mogły go wyczerpać jakiekolwiek braki i uchybienia jego potomków. Izraelici wierzyli, że sam fakt, iż są członkami żydowskiego narodu, bez względu na postępowanie, że to zabezpiecza ich przyszłe życie. Mówili, wszyscy Izraelici mają dział w przyszłym świecie. Lubili mówić o zbawczych zasługach ojców. Twierdzili, że Abraham siedzi u wrót Gehenny i zawraca każdego Izraelitę, który by przypadkiem miał być wtrącony do tego miejsca grozy. Wierzyli, że dzięki zasługom Abrahama statki płyną bezpiecznie po morzach, deszcz spada na ziemię, że z powodu tych zasług Mojżesz mógł wstąpić do nieba i otrzymać prawo, że została wysłuchana modlitwa Dawida i tak dalej. Te zasługi miały nawet niwelować zło niegodziwych. Jan potępiał taki sposób myślenia. Żydzi posuwali się tu za daleko. Zawsze jest potrzebna przestroga przed tym, aby zbytnio nie polegać na kapitale duchowym zebranym w przeszłości. Zła generacja nie powinna liczyć na zbawienie tylko dlatego, że miała bohaterską przeszłość. Zły syn nie może bronić się zasługami bogobojnego ojca. Jan wraca ponownie do porównania ze żniwem. Pod koniec sezonu właściciel winnicy i drzew figowych rozgląda się za plonem. Jeśli stwierdzi, że nie ma żadnego owocu, wówczas każe wyciąć taką latorośl i takie drzewo. Po cóż mają zajmować grunt? Bezużyteczność zawsze ściąga klęskę. W słowach Jana Chrzciciela brzmiała wyraźna przestroga. Zawarta jednak była tu także obietnica. Jak już wspomnieliśmy, Jan wskazywał na kogoś, kto miał przyjść za nim. W owym czasie Jan Chrzciciel posiadał wielki rozgłos i wywierał ogromny wpływ na cały lud. A jednak Jan stwierdza, że nie jest godzien nosić sandałów tego, który ma przyjść po nim. Noszenie sandałów należało do obowiązków niewolnika. Jak widzimy, Jan usuwa się w cień, na drugi plan. Za najważniejsze uważa jedynie to, że jest drogowskazem, że ukazuje drogę dla przychodzącego Mesjasza. Mówił, że ten, który przyjdzie, będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. W całej swej historii Żydzi wypatrywali nadejścia Ducha Świętego. Ezechiel słyszał słowa Boga: i dam wam nowe serce i nowego ducha tchnę do waszego wnętrza. Ducha mojego chcę tknąć w was i sprawić, byście żyli według moich nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. udzielę wam mego ducha, po to byście ożyli, czytamy dalej w proroctwach Ezechiela. I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza swego przed nimi, kiedy ducha mego wyleję na Izraelitów. Rozleję wody po spragnionej glebie, to woła Izajasz, i zdroję po wyschniętej ziemi. Wyleję ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków. To słowa Pana przekazane przez proroka Izajasza. A prorok Joel wołał: i wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało. Czym jest więc dar i działanie Ducha Bożego? Postarajmy się odpowiedzieć na to pytanie. W języku hebrajskim słowo duch to ruach, a ruach, podobnie jak w języku greckim pneuma, oznacza nie tylko ducha, lecz również tchnienie. Chodzi o tchnienie życia. Obietnica ducha jest obietnicą życia. Duch Boży tchnie w człowieka nowe życie. Będzie to nowe stworzenie. Życie w bliskości Boga, podobne do obcowania Adama z Bogiem w raju. Jak Bóg tchnął w nozdrza Adama życie, tak teraz tchnienie Ducha Świętego ożywi grzesznego człowieka. Hebrajskie słowo ruach oznacza nie tylko tchnienie, lecz także wiatr. Na przykład wiatr burzowy, potężny wicher, którego szum słyszał prorok Eliasz. Wiatr kojarzy się z mocą. Silny wiatr popycha statki, wykorzenia drzewa, jest siłą nie do pokonania. Duch Boży jest duchem mocy. Kiedy wstępuje w człowieka, wówczas jego słabość, ludzka słabość, ustępuje miejsca mocy Bożej. Człowiek taki może wtedy wykonywać rzeczy niewykonalne, znosić to, co po ludzku sądząc nie jest możliwe do zniesienia. W miejsce rezygnacji zjawia się wtedy zwycięstwo w życiu człowieka. Duch Boży wiąże się z dziełem stworzenia. On to unaszał się nad wodami i przemienił chaos w kosmos, nieład w ład, uczynił świat z niczego. Duch Boży może też nas odnowić, niejako stworzyć na nowo. Kiedy Duch Boży wstępuje w człowieka, wówczas chaos ludzkiej natury przemienia się w ład Boży. Chaotyczne, nieuporządkowane życie Duch Boży zaczyna przekształcać w coś, co jest w zgodnej harmonii z planem Boga. Duchowi Świętemu Żydzi przypisywali specjalne funkcje. To Duch Boży miał przynosić ludziom boską prawdę, miał ją objawiać. Odkrycia w każdej dziedzinie uważano za dar Ducha. Gdy opanowywał on umysł człowieka, wówczas domysły przemieniały się w boską pewność, ludzka niewiedza w wiedzę Bożą. Duch Święty umożliwia rozpoznanie Bożej prawdy. Kiedy Duch Święty wstępuje w serce, wówczas otwierają się oczy człowieka, znikają przesądy zaciemniające wzrok, wyeliminowana zostaje samowola trzymająca nas w mroku. Duch Święty przywraca duchowy wzrok, otwiera duchowe oczy. To są wspaniałe dary Ducha, tak jak widział je Jan Chrzciciel, jak je zapowiadał. Takie dary miał przynieść ten, który miał przyjść po nim, Mesjasz Izraela, Zbawiciel świata, nasz Zbawiciel.